Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Witam Państwa 5 maja 2026 roku. Gigantyczna eskalacja na Bliskim Wschodzie. Iran odpala rakiety w stronę amerykańskich okrętów i w stronę strategicznego portu Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Nad Zatoką Perską gęste kłęby dymu. Trump informuje o wielkim amerykańskim kontruderzeniu. 6 łodzi irańskich zatopionych. To tylko wierzchołek góry lodowej tego, co chcę Wam dzisiaj powiedzieć. Zamach, znowu jakaś strzelanina pod Białym Domem, 2 osoby ranne, bardzo skuteczne uderzenia ukraińskie, ceny ropy oczywiście idą w górę. Dzieje się, drodzy Państwo, bardzo, bardzo dużo. Jeszcze do tego wiadomości z Polski. Och, tego live'a miało w zasadzie nie być, jak wiecie. Wczoraj się umawialiśmy tak, że jak coś się wydarzy, to zrobimy, a jak się nic nie wydarzy, to nie zrobimy. No i oczywiście wydarzyło się, drodzy Państwo, tak jak przeczuwaliśmy, wielka konfrontacja w ciśnienie Ormus. Ja tak jak powiedziałem, nie będę robił live'ów, kiedy nie ma o czym gadać, bo to nie ma żadnego kompletnego sensu, ale jest o czym. Także nie, to nie jest pracoholizm, że się dzisiaj mój spotykamy po raz kolejny, tylko rzeczywiście wydarzenia wściekle tej nocy przyspieszyły. Mam dla Was bardzo dużo ciekawych danych statystycznych, liczb, cyfr. No jednym słowem dzieje się bardzo, bardzo dużo. Już rozpoczynamy naszego live'a, tylko chciałem jeszcze przypomnieć wszystkim tym, którzy nie oglądali jeszcze wczorajszego odcinka z panem Markiem Budziszem. Bardzo polecam tę rozmowę. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób Trump może zakończyć wojnę w Cieśninie Ormus, czy będzie eskalacja, czy deeskalacja, no ale przede wszystkim o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Niemiec, jak to wpłynie na Polskę, czy właśnie na naszych oczach sypie się, drodzy Państwo, NATO. No dobrze, to tyle, rozpoczynamy już naszego live'a. Pół godzinki, 45 minut przedstawię Państwu wszystkie najważniejsze wydarzenia ostatnich 24 godzin, a potem oczywiście pytania od widzów. Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy oglądają live'y. Wczoraj znowu biliśmy rekordy, ponad 13 tysięcy nas było wczoraj, może dzisiaj pobijemy ten wynik, 13 tysięcy na żywo oczywiście oglądało live'a. Bardzo Państwu dziękuję za tą super frekwencję. To nakręca mnie do robienia kolejnych odcinków i dziękuję za wsparcie. Przypominam, że możecie nas wspierać na Patronite, na YouTubie i dołączyć w ten sposób do grona osób wspierających historię realną. Dziękuję również za wszystkie uwaga. I teraz konkurs nadal nie jest rozstrzygnięty, ale bakszysz, co łaska, i haracz, myto, o, to są najnowsze pomysły widzów historii realnej na donaty. Bardzo Państwu dziękuję za te wszystkie cegiełki, które pojawiają się na czacie podczas live'ów. Dzięki temu wsparciu mogę przygotowywać po prostu kolejnego live'a. Dobra, zbierają się nadal widzowie, to jeszcze krótko w takim razie pozdrówmy przyjaciół naszego kanału. Bardzo Państwu dziękuję za wsparcie. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów, diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo. Pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. A partnerem technologicznym Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple. Wszystkie informacje o rabatach znajdziecie w opisie pod tym filmem, a to jest moja nowa książka, Polacy, 7 część opowieści niepoprawnych politycznie, książka o rozmaitych bardzo kontrowersyjnych, mało znanych również faktach z naszej ojczystej historii. Oczywiście jest to historia realna, czyli nie blaga i ściema polityki historycznej. Będzie mi miło, jak kupicie książkę. Książka, każdy egzemplarz, który kupicie w księgarni historiarealna.pl zostanie przeze mnie podpisany. Już niedługo książka będzie wydrukowana. Dobra. Tyle tytułem wstępu. Myślę, że wszyscy się już zebrali. Mamy 5 minut od rozpoczęcia. Wow, 5 tysięcy widzów. Witam wszystkich naszych patronów, wszystkich oglądających, panią Wiolkę. Startujemy. A więc tak, drodzy Państwo, Operacja Projekt Wolność, o której wam wczoraj mówiłem, operacja amerykańska, która miała być humanitarnym gestem według tego, co pisał Trump, zmierzającym do wyciągnięcia, wyeskortowania z Zatoki Perskiej uwięzionych tam statków handlowych, zamieniła się w wielką bitwę morską i w wielką eskalację. Po raz pierwszy od zawarcia rozejmu już kilka tygodni temu doszło do potężnej wymiany ognia i ataków również irańskich na kraje Zatoki Perskiej. A więc, krótko mówiąc, drodzy Państwo, wygląda na to, że rozejm Trumpa na naszych oczach właśnie obraca się w gruzy. Dwie strony zamiast ze sobą rozmawiać, tak jak to było na początku, do siebie nawzajem strzelają. I teraz tak, to była cała taka kaskadowe wydarzenia. Zaczęło się oczywiście od tego, że Amerykanie ogłosili ten swój plan, projekt Wolność, czyli wprowadzamy marynarkę wojenną do cieśniny Ormus, przechodzimy do Zatoki Perskiej i eskortujemy statki, które tam ugrzęzły, w ten sposób, żeby bezpiecznie wyprowadzić je na pełne morze, mimo blokady irańskiej. Była to de facto próba złamania tej blokady. Iran natychmiast ogłosił, że wszystkie statki i okręty będą ostrzeliwane. Mało tego, opublikował mapę, w której pokazał, że teraz rozszerza strefę swojej kontroli, strefę ostrzału, nie tylko do cieśniny Ormus, ale również takie pasy wodne po obu stronach cieśniny, czyli wzdłuż wybrzeży Omanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. No i za tymi słowami i za opublikowaniem tej mapy poszły oczywiście czyny. Pierwsza informacja była taka, że dwa pociski balistyczne zostały wystrzelone w stronę amerykańskiego okrętu, jakiegoś małego lub średniego według doniesień prasy, i zmusiły go w ten sposób. Jeden z nich miał trafić i miał zostać uszkodzony według irańskich źródeł ten okręt i miało to zmusić go do wycofania się i odstąpienia od próby sforsowania cieśniny Ormus. Amerykanie zaprzeczają tym informacjom. Drugie uderzenie polegało na tym, że Iran ostrzelał statki handlowe. Media piszą o kilku, powiem wam, co ja naliczyłem. Przede wszystkim tak, uderzyli w statek handlowy HMM Namu. Jest to statek koreański, Korei Południowej oczywiście. Pocisk, prawdopodobnie był to dron albo balistyk, uderzył w tą komorę silnikową. Doszło tam do zapłonu i ta jednostka stanęła w ogniu. Załodze, z tego co podał koreański armator, nic się nie stało. U wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich stoją dwa statki również w ogniu, na których szaleją pożary w wyniku uderzeń dronowo-rakietowych, i czwarta jednostka to jest, uwaga, tankowiec, który pływa w ramach firmy Adnoc, ale tam ten tankowiec był pusty, w związku z tym nie ma zagrożenia ekologicznego w tym sensie, że nie będzie jakiegoś wycieku potężnego do ropy naftowej do Zatoki. No ale to tylko była przygrywka. Najbardziej obrywały Zjednoczone Emiraty Arabskie, jak zawsze, bo one były zawsze głównym celem tych uderzeń odwetowych Iranu, i Irańczycy wystrzelili 12 pocisków balistycznych, 3 pociski manewrujące i 4 drony w stronę Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Większość tych pocisków została zestrzelona, ale część z nich trafiła, wywołując po prostu prawdziwą apokalipsę, o której zaraz wam powiem, tylko spojrzę, proszę bardzo, już 7 tysięcy widzów. Naprawdę fantastycznie. Dobrze, okej, okay. Więc te pociski, witam wszystkich dochodzących oczywiście, więc te pociski irańskie uderzyły w najbardziej newralgiczny i kluczowy punkt strategiczny, o czym zresztą Irańczycy ostrzegali. Uważni i stali widzowie naszych live'ów pamiętają, że informowałem was, że jeden ze sposobów odpowiedzi Iranu będzie uderzenie w port Fujairah. Cóż to jest ten port Fujairah? Słuchajcie, to jest kluczowa rzecz, ponieważ jest to jedyny port Emiratów Arabskich, który znajduje się za cieśniną Ormus i tam prowadzi rurociąg. I teraz tak, dziennie stamtąd eksportowane jest w tej Fujairze, tam jest potężna infrastruktura ładowania ropy naftowej na tankowce, i tam dziennie 1,8 miliona baryłek stamtąd może wypływać, i to przychodzi właśnie takim rurociągiem, który idzie wzdłuż całych Emiratów Arabskich. W związku z tym eksport przez port w Fujairze pozwala Emiratom Arabskim przynajmniej część swoich zasobów ropy wypuszczać na światowe rynki, no bo Iran tego nie kontroluje. I teraz słuchajcie, doszło do potężnego uderzenia zarówno w tą infrastrukturę portową, jak i w jakąś strefę przemysłową, która tam jest. Są potężne pożary, gigantyczne kłęby czarnego dymu kładą się nad morzem. Rannych zostało 3 indyjskich robotników. Straty są niewielkie w ludziach, ponieważ ja to obserwowałem trochę na Twitterze na żywo i kiedy wystartowały te pociski, to Zjednoczone Emiraty Arabskie natychmiast kazały się wszystkim pochować w schronach. W związku z tym oni wiedzieli, że to leci, stąd te koszta ludzkie są niewielkie, no ale koszta gospodarcze będą kolosalne. Już teraz blokada cieśniny Ormus zablokowała, jak wiecie, światowe rynki i spowodowała kryzys na światowych rynkach ropy, no ale dawało się to jeszcze jakoś ratować, między innymi przez eksport ropy Zjednoczonych Emiratów Arabskich przez tą nieszczęsną Fujairę. No teraz jak to wszystko jest rozwalone i w każdej chwili mogą spaść kolejne irańskie drony, no to znowu z rynku zniknie kolejne 2 miliony baryłek ropy dziennie. Jest to naprawdę bardzo, bardzo celnie wymierzony cios. I teraz posłuchajcie, ponieważ jeden z widzów zauważył wczoraj, że ja zawsze sprawdzam cenę ropy przed spotkaniem i po 15 minutach, kiedy ją podaję, może już być nieaktualna. Więc teraz zróbmy to razem, drodzy Państwo, na żywo. Current price of oil Brent. Słuchajcie, $113.07 za baryłkę. Dobra wiadomość, spadło 1%. Ciekawe. Być może jest to efekt tych wiadomości, o których Państwu powiem za chwilę. O, a tymczasem mamy od Mojżesza Tannenbauma wsparcie z Wielkiej Brytanii. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dobrze. Dzięki za te wszystkie donaty. To pozwala po prostu nam działać i przede wszystkim mówić to, co chcemy i to, co chcę o państwie położonym tam, gdzie ono z kolei chce. Dobrze. Okej. Irańczycy twierdzą, że to wcale nie oni ostrzelali, że to jest amerykańska operacja false flag, czyli pod fałszywą flagą, i wzywają Amerykanów do tego, żeby porzucili swoje awanturnictwo. Wojenne. No dobrze, więc taka była ta fala tych uderzeń irańskich, które miały jasno pokazać, słuchajcie, wara wam od cieśniny Ormus, możemy wam zrobić jeszcze większą krzywdę, to jest nasza strefa dominacji, jakakolwiek próba przełamania tej blokady naszej zostanie przyjęta w sposób zbrojny i bardzo, bardzo agresywny. Oczywiście Amerykanie nie pozostali dłużni, jak informuje CENTCOM, zatopili 6 speedboatów, czyli tych szybkich łodzi patrolowych, które Irańczycy wypuszczają na cieśninę Ormus, to właśnie tymi łodziami atakują albo z rozmaitych wyrzutni, albo puszczają drony z tego. Te łodzie mogą też być łodziami samobójczymi, ale przede wszystkim zatrzymują tankowce i komandosi z tych speedboatów wspinają się w górę po tych drabinkach i przejmują tankowce. No i Amerykanie twierdzą, że zatopili 6 takich łodzi, co jest dużym sukcesem, ale Irańczycy z kolei twierdzą, że Amerykanie popisują się, a z rzeczywistości niechcący albo chcący, nie wiadomo, uderzyli w cele cywilne. Według irańskich źródeł te łodzie to miały być po prostu jakieś łodzie, które handel prowadziły, jakieś handlowe jednostki, które pływały między Emiratami a Iranem. Jak słuchajcie, byłem w Dubaju, to sam na własne oczy to widziałem, że tam jest bardzo wzmożony ruch przez Zatokę Perską. W samym centrum Dubaju jest taka jakby zatoczka i taka rzeczka i tam w takiej małej marinie stały i rozmawiałem z tymi ludźmi, którzy to wożą, takie małe kutry, ale zamiast ryb to na nich były lodówki, pralki, AGD i tak dalej. I o co chodzi? W ten sposób te małe jednostki omijają sankcje nałożone na Iran i wywożą tam po prostu z Emiratów elektronikę. Irańczycy twierdzą, że właśnie w coś takiego uderzyli Amerykanie i zabili 5 cywilów w tych atakach. Amerykanie zestrzelili również drony, rakiety balistyczne, zagłuszali też pewnie w efekcie, najprawdopodobniej na skutek jakiegoś błędu nawigacyjnego, awarii, zagłuszenia, jeden z irańskich budynków balistyków uderzył, uwaga, w budynek mieszkalny w Omanie. nic nie wiadomo na temat potencjalnych strat. No ale najciekawsza bitwa, czy też element tej bitwy rozegrała się w postaci takiego rajdu dwóch amerykańskich okrętów. To chyba są niszczyciele. Jeden to jest USS Truxtun, numer DDG-103, a drugi to jest USS Mason DDG-87. Te dwa potężne okręty w asyście całej takiej eskorty śmigłowców Apache wdarły się do cieśniny Ormus, słuchajcie, w jakiś sposób przepłynęły, mimo że admirał Cooper informował, że ze wszystkich stron atakowano je tymi speedboatami, Irańczycy to robili oczywiście, rakietami i dronami, ale dzięki wsparciu ogniowemu i z powietrza tych Apache i własnym systemom antyrakietowym w jakiś sposób te dwa okręty amerykańskie się przedarły przez tą ścianę ognia. Posłuchajcie, wzięli stamtąd dwa amerykańskie statki i wyprowadzili je w drugą stronę przez cieśniny Ormus, nie ponosząc żadnych strat. Jest to pierwszy taki absolutnie przypadek. Właśnie Maersk dosłownie przed chwilą podał, że jeden z tych statków nazywał się Alliance Fairfax i na jego pokładzie znajdowały się jakieś pojazdy. Ciekawe, prawda? Więc taki potężny samochodowiec był, to zakładam. To drugi statek nie wiadomo jaki jest, natomiast oba one były pod banderą Stanów Zjednoczonych. I teraz przy tej okazji podam wam ciekawe informacje. W cieśninie Ormus uwięzionych jest 795 statków handlowych, przepraszam, na Zatoce Perskiej, tak? W sensie, że nie mogą przepłynąć przez cieśninę. Z pływających pod banderą 87 krajów świata, 5 z nich to były statki amerykańskie. 2 już zostały uratowane, tak można powiedzieć, przez tą amerykańską marynarkę wojenną, no to zostają jeszcze 3. Bardzo łatwo to policzyć. I teraz wam przytoczę może post na mediach społecznościowych Trumpinio, który w następujący sposób całą tą bitwę morską opisał. Iran oddał kilka strzałów w kierunku statków niepowiązanych z całym tym projektem i konfliktem. Między innymi w koreański statek towarowy. Może nadszedł czas, żeby Korea Południowa dołączyła do naszej misji. Zatopiliśmy 7 małych łodzi, czyli oni lubią je nazywać szybkich łodzi. To wszystko, co im zostało, no bo wiecie, że Trump twierdzi, że cała marynarka wojenna została zatopiona i zostały tylko te speedboaty, ale one, nie ma co wyśmiewać tych speedboatów, tych szybkich łodzi, bo one zadają naprawdę bardzo potężne straty Amerykanom i potrafią zatrzymać statki w ramach właśnie wojny asymetrycznej. To jest tanie, ale małe, szybkie i skuteczne. Poza południowo-koreańskim statkiem w tym momencie nie odnotowano żadnych uszkodzeń podczas przeprawy przez cieśninę. Sekretarz wojny Peter Hegseth oraz przewodniczący Kolegium Szefów Sztabu generał Dan Kane jutro rano przeprowadzą konferencję prasową. Dziękuję za uwagę poświęconą tej sprawie. Ta konferencja, drodzy Państwo, ma być o 8, czyli na kolejnym live'ie ją obgadamy. Czy ten live będzie jutro? No to moja odpowiedź jest bardzo prosta. Zobaczymy, co się wydarzy. Jeżeli będzie tak jak dzisiaj jakieś super gwałtowne, ważne wydarzenia, robimy live'a. Śledźcie moje media społecznościowe. Jeżeli nic takiego ważnego się super nie wydarzy, to oczywiście zrobimy w czwartek. Galibaf, czyli ten umiarkowany przewodniczący parlamentu irańskiego, napisał tak. Równowaga w cieśninie Ormus. Nowa równowaga, czyli ta prowadzona przez nich, jest w trakcie stabilizacji. Bezpieczeństwo żeglugi i tranzytu energii znalazło się w niebezpieczeństwie z powodu naruszenia rozejmu i wprowadzenia blokady przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników, ale ich zło zostanie zminimalizowane. Dobrze wiemy, że utrzymanie obecnego stanu rzeczy jest dla Ameryki nie do zniesienia, podczas gdy my jeszcze nawet nie zaczęliśmy. Takie groźby rzuca Galibaf. No cóż, rzeczywiście wydaje się, że wszystkie karty są w rękach Iranu, chociaż Ameryka próbuje coraz bardziej desperacko przełamać tą cieśninę, ale czas działa na korzyść Irańczyków, no bo ceny ropy, chociaż dzisiaj delikatnie spadły 1%, to jest takie wahnięcie, no ale utrzymują się na bardzo wysokim poziomie i to Ameryka cierpi w wyniku i świat w wyniku wywołanej lekkomyślnie na zamówienie Bibiego Netanyahu wojny. Zobaczymy, co dalej, jak dalej będzie się rozwijała ta sytuacja. Natomiast Trump udzielił oczywiście, jak to Trump, między ostatnim naszym spotkaniem a godziną 20 po 12, 5 maja, szeregu wywiadów, w których zostawił ultimatum Iranowi. No więc posłuchajcie. Jeżeli Iran się nie uspokoi, jeżeli nie zacznie się zachowywać grzecznie, zobaczcie, Trump mówi o tym Iranie jako taki wyższościowy sposób, jak jakimś niegrzecznym, krnąbrnym chłopczyku, którego trzeba przywołać do porządku, bo dziadzia Ameryka, czy też wujek Ameryka się zdenerwuje. No więc jeżeli nie przestanie ten Iran być krnąbrny, to uwaga, i to już brzmi bardzo poważnie, zdmuchniemy Iran z oblicza planety Ziemia. A więc znowu Trump, drodzy Państwo, przypominam Wam słynny wpis, dziś w nocy umrze cywilizacja, Trump znowu straszy ten biedny Iran masową zagładą. Jakby mało było 40 dni kompletnie bezsensownego bombardowania tomahawkami, mordowania po prostu tam kompletnie bezwzględnie dzieci w tej szkole. Jest to jakaś absolutnie szokująca sprawa, za którą oczywiście nikt nie beknie, ale efekt jest taki, że mało, że Trump teraz straszy zdmuchnięciem kraju z powierzchni ziemi. No przepraszam bardzo, ale to jest jasna sugestia, że użyją broni jądrowej. No bo jak się zdmuchuje kraj z powierzchni ziemi w inny sposób? W związku z tym Trump oczywiście cały czas włazi po tej drabinie eskalacyjnej, wspina się po niej wysoko, a potem musi z niej zeskakiwać, no bo jak wiecie, działa zasada taką. No ale krótko mówiąc, Trump ujawnił, że Irańczycy mają 24 godziny. 24 godziny. To było kilka godzin temu, bo jest różnica czasu, ten wywiad on udzielił, gdzieś tam stał pod samolotem Air Force One, więc pewnie no, dzisiaj w nocy ten termin ultimatum upłynie i powiedział, że jeżeli Irańczycy nie ustąpią, nie przestaną rozrabiać w strefie zgniotu, czyli w cieśninie Ormus, no to uwaga, świat zobaczy, to jest cytat, największy atak powietrzny w historii. No bo jak wiecie, wszystko jest super i największe. Mamy najwięcej, najwspanialszej broni i pocisków, dużo więcej niż poprzednio. Użyjemy tego wszystkiego jak będzie trzeba. Sprowadzimy to z całego świata. Iran zostanie właśnie zdmuchnięty z powierzchni planety Ziemia. No krótko mówiąc, Trump znowu straszy. Jest takie powiedzenie, nie strasz, nie strasz. Zobaczymy oczywiście, co z tego wyjdzie, no ale w jaki sposób z tego impasu trzeba wyjść. Mam nadzieję, że pójdą po rozum do głowy i się dogadają. Zaraz Wam powiem, co na ten temat mówi John Kane, ale tylko pozwolicie, że podziękuję naszemu wspierającemu z Australii, Michalina Fung. Przepraszam, pani Michalina, pozdrawia nas z Sydney. Pozdrawiamy również Panią. Jaka pogoda, proszę napisać w Sydney, czy też jest tak pięknie jak w Polsce? Pozdrawiam wszystkich innych, którzy teraz nas tutaj wsparli, między innymi Pan Paweł Prokop. Proszę bardzo. Polska język, piękny język, więc może po prostu donacja. No ale czy donacja to nie jest, Panie Pawle, właśnie anglicyzm? I również Sławomir Korzewka z Wielkiej Brytanii nas wsparł. Bardzo, bardzo Panu dziękuję. Przypominam, że to wsparcie pozwala Historii Realnej działać dalej. A nas jest, drodzy Państwo, 11 tysięcy. Kurczę, brakuje tylko 2 tysięcy, żebyśmy pobili wczorajszy rekord miesiąca maj, czyli 13 tysięcy. Naprawdę nieźle to się rozkręca, a przed nami jeszcze mnóstwo ciekawych wiadomości. Zamach i strzelanina w pobliżu Białego Domu, bardzo sensacyjna. Niesamowite wydarzenia, między innymi uderzenie rakiety Neptun na froncie ukraińsko-rosyjskim i ogłoszenie 2 zawieszeń broni, jednego przez Zełenskiego, drugie przez Putina. Naprawdę bardzo ciekawe rzeczy się dzieją, a ja Wam tylko powiedziałem, że może niech ta część naszej rozmowy... Aha, tylko jeszcze jedna bardzo ważna wiadomość. Słuchajcie, według jakichś niepotwierdzonych źródeł, bo od razu Wam muszę zaznaczyć, że jest bardzo dużo takiego szumu informacyjnego i obie strony prowadzą bardzo zintensyfikowaną propagandę. Ja Wam teraz przytoczę 2 ciekawe fakty, ale na razie one nie mają potwierdzenia. Pierwszy jest taki, że Zjednoczone Emiraty Arabskie dokonały odwetu, uderzając podobno myśliwcami Mirage 2009 EAD i dronami w irańskie cele w porcie Bandar Abbas, chodzi o przemysł petrochemiczny, oraz w jakieś jednostki czy też jakieś bazy marynarki wojennej Islamskiego Korpusu Strażników Rewolucji. Wiecie co, ja widziałem tylko wczoraj, że ostrzegali, że to zrobią. Czy to rzeczywiście zrobili? Czekamy na potwierdzenie. Na kolejnym live'ie Wam to powiem. CENTCOM, czyli to dowództwo centralne amerykańskich sił zbrojnych, poinformowało, że cofnęło 50 już jednostek z irańskich portów lub próbujących do nich wpłynąć, a loty do Dubaju i innych lotnisk w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zostały oczywiście wstrzymane z powodu całej tej strzelaniny, ale co najciekawsze, słuchajcie, pojawiają się informacje, tylko pytanie, czy to nie jest propaganda mająca spowodować jakiś rozkład moralny Irańczyków. Otóż podobno te ataki, czyli na ten kluczowy port w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na amerykańskie jednostki, na ten koreański kontenerowiec, zostały przeprowadzone na rozkaz młodego wilka, czy też jastrzębia, o tak to powiedzmy, czyli generała Ahmada Wahidiego, szefa Islamskiego Korpusu Strażników Rewolucji. A prezydent Pezeszkian, który jest razem z Araczim tej grupie umiarkowanych, miał podobno się wściec. Powiedział, że to jest nieodpowiedzialne i szalone. To oczywiście powoduje, jeżeli rzeczywiście są takie rozdźwięki między tymi hardkorowymi generałami korpusu, a z drugiej strony szefem dyplomacji, zakładam, że Galibafem również i prezydentem, no to Trumpowi rzeczywiście trudno będzie podpisać rozejm, no bo z którymi gadać i pytanie, czy druga strona będzie respektowała, czy też drugie skrzydło będzie respektowało to porozumienie. Jest oczywiście ta sytuacja bardzo, bardzo trudna, ale podkreślam, być może to chodzi o, to jest jakaś dezinformacja. No ale dobrze. Dawno wam nie cytowałem Joe Kenta, którego profil na Twitterze śledzę. Jest to ten amerykański bohater, który podał się do dymisji z kierowania kluczową antyterrorystyczną komórką amerykańskich tajnych służb w proteście przeciwko głupiej wojnie bezsensownej wbrew amerykańskim interesom, czyli właśnie atakowi na Iran za podpuszczeniem Izraela. I posłuchajcie, jakie on ma wyjście z sytuacji. Gorzkie, ale moim zdaniem powinien Trump się w to wczytać i rozważyć. Kent. Im szybciej uznamy tę trudną prawdę, że nie ma militarnego rozwiązania konfliktu z Iranem, tym lepiej dla Stanów Zjednoczonych. Czyli zobaczcie, nie ma militarnego rozwiązania. W ogóle co to mówi o dzisiejszych czasach? Amerykanie zawsze uważali, że zawsze jest jakieś militarne rozwiązanie, tak? Że jeżeli nie potrafią w inny sposób narzucić swojej woli komuś, no to mogą go zbombardować. Tak było w Wietnamie, tak było z Kosowem i z Serbią. Tak było z Irakiem, Afganistanem, no i teraz ten sam numer próbowali zrobić z Iranem. A się okazuje, według Kenta, że militarnego rozwiązania nie ma. Jest to, pokazuje to, że nawet supermocarstwo, drodzy Państwo, ma limit swojej potęgi, ograniczony przez projekcję siły, tyranię dystansu. To są te wszystkie powiedzenia geopolityczne, fachowe, ale moim zdaniem tutaj w tym przypadku kluczowa jest po prostu geografia i asymetryczne środki walki. Bardzo prosta sprawa. A superpotężna amerykańska marynarka wojenna nie jest już w stanie stać, to mój komentarz, na straży wolności szlaków żeglugowych świata. W związku z tym świat, w którym żyliśmy przez ostatnie 30-40 lat, kompletnie się zmienia. Dobra, lecimy dalej z Kentem. Sama siła militarna nie otworzy cieśniny Ormus bez eskalacji wojny i wciągnięcia nas w kolejną, niekończącą się, krwawo zabagnioną sytuację, jak Wietnam, dodam, która przyniesie zero korzyści naszemu narodowi. Nie pozbędziemy się rządu w Teheranie bez względu na to, ilu przywódców zabijemy. Eureka. Jeśli spróbujemy, skończymy z rządem lub upadłym państwem gorszym niż to, co mamy teraz. Czyli wizja Iranu zamieniającego się w jakąś chaotyczną Somalię, czyli jakiś totalny, kompletny chaos, albo drugi Jemen. Nieunikniona rzeczywistość jest taka, będziemy musieli zawrzeć porozumienie z Iranem, pisze Joe Kent. Możemy być pragmatyczni i zrobić to teraz na naszych warunkach, albo możemy dalej słuchać tych samych neokonserwatystów i rządu Izraela, którzy wplątali nas w cały ten bałagan tylko po to, by zawrzeć to samo porozumienie po tym, jak stracimy jeszcze więcej. Uznanie, że osiągnęliśmy punkt malejących przychodów i wycofanie się teraz, to nie jest słabość, to siła, to słuszna rzecz do zrobienia dla narodu amerykańskiego. Ciekawe, co? Moim zdaniem bardzo. Myślę, że Joe Kent oczywiście ma rację. Napiszcie, czy to jest waszym zdaniem możliwe w komentarzach, tylko oczywiście pytanie, czy ego Trumpa zaakceptuje coś takiego, no bo on potrzebuje wielkiego zwycięstwa przed midterms, tymi tymi wyborami. A jak jesteśmy już przy tych informacjach, które tutaj dla Was przygotowałem, to też przytoczę Wam te słowa admirała Brada Coopera. Rakiety manewrujące Iranu były wymierzone zarówno w okręty marynarki wojennej USA, ale głównie w statki handlowe. Broniliśmy zarówno siebie, jak i zgodnie z naszym zobowiązaniem wszystkich statków handlowych. Mieliśmy do czynienia z wystrzeleniami dronów przeciwko statkom handlowym. Wszystkie zostały odparte zgodnie z naszym zobowiązaniem, a potem małe łodzie były wymierzone wyłącznie, czy też ich akcje, w statki handlowe i wszystkie zostały zatopione przez śmigłowce Apache i Seahawk. Bardzo, bardzo ciekawe, myślę. Pokazuje to, że to te speedboaty zostały zniszczone z powietrza przez amerykańskie śmigłowce. O, w międzyczasie dostaliśmy wsparcie od pana Marcina Lipińskiego, bardzo panu dziękuję. Czy jest możliwość publikowania zweryfikowanych nagrań z wojny, by mieć pewność, że wideo nie jest fałszywe? Brakuje dziś wiarygodnych źródeł z powodu AI. No oczywiście, że tak. To jest ten problem oczywiście, że zawsze to może być jakieś AI, no ale z reguły sami eksperci potrafią to zweryfikować. No i wydaje mi się, że to AI jeszcze nie jest aż tak doskonałe, żebyśmy się mogli tak łatwo na to nabrać, ale oczywiście różnie bywa. Sylwia Domant, bardzo dziękuję Pani za wsparcie. Pani Sylwia proponuje, żeby wsparcie donaty nazywały się realkami. O, talary, pisze Pan Mehmet Tim. Bardzo Panu dziękuję również za wsparcie. No dobra, wracamy do przeglądu naszych informacji. Proponuję teraz już kwestię konfliktu irańskiego zostawić na boku. Jak Państwo widzicie, mamy eskalację zamiast deeskalacji. Źle to wróży przyszłości. Zobaczymy, co dzisiaj o godzinie 8 czasu amerykańskiego powie na konferencji prasowej Hexet. Ja jestem sceptycznie nastawiony do tego wszystkiego. Aha, potwierdzili Amerykanie, że Marco Rubio, o czym wczoraj mówiłem, jedzie do... na dywanik do papieża. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jeszcze mamy jeden bakszysz. Paulina JKB. Bardzo, bardzo podoba mi. Przepraszam bardzo. Klikam, podoba mi się i wysyłam pani serduszko. Żabsy. Też taki pomysł się pojawił na donate. Dobra, okej. Okay. Musimy ten konkurs prędzej czy później rozstrzygnąć, a ja przy okazji chciałem poprosić pana z Nowego Jorku, który wygrał konkurs za kwiecień na największe wsparcie, żeby zgłosił się do mnie. I tam też pamiętam, że pani Patrycja była chyba ex aequo. Zgłoście się do mnie, drodzy Państwo, na PRIV, najlepiej na Instagramie, bo tam jest najmniej zapchana skrzynka, to spotkamy się na Zoomie, bo przypominam, że co miesiąc jest taki konkurs wymyślony przez pana z Nowego Jorku, że ten, kto da największy bakszysz, czy największą co łaskę w trakcie live'ów, ten ma ze mną spotkanie indywidualne na Zoomie. Także odezwijcie się, drodzy Państwo, pani Patrycja i pan z Nowego Jorku. Dobra, wracamy. Strzały pod Białym Domem. Doszło do znowu, czy to jakaś próba zamachu była udaremniona, ale sytuacja była następująca. O godzinie 15.30 wczoraj na skrzyżowaniu 15th Street i Independent Avenue, czy też Independence Avenue, agenci Secret Service zauważyli jakiegoś podejrzanego faceta. Okazało się, że ma broń, on próbował uciec, doszło do pościgu, dzikiej strzelaniny, został niestety w tej strzelaninie ranny, kompletnie przypadkowy nastolatek, który tam był, nie wiem, czy z wycieczką szkolną, został przewieziony do szpitala, ciężko ranny został również ten napastnik. Na razie nieznane są jego personalia, nie wiadomo po co on to zrobił, jaki był cel, po co on tą broń przyniósł pod Biały Dom. Natomiast tak, Trump wtedy miał spotkanie z biznesmenami i natychmiast, kiedy się pojawiła ta informacja, że coś się dzieje, został założony na Biały Dom tak zwany lockdown, czyli Trump został uwięziony de facto w areszcie domowym, dopóki sytuacja się nie wyjaśni. Ale co ciekawe, w kilka sekund przed tą strzelaniną, dokładnie w tym miejscu miała przyjechać konwój z limuzyną, w której był wiceprezydent J.D. Vance. W związku z tym oczywiście amerykańska prasa spekuluje, że celem tego faceta, nie jest wyjaśnione oczywiście, czy on należy do jakiejś organizacji, czy był tak jak ten gość z Hiltona, jakimś samotnym wilkiem, był wiceprezydent Vance. Nie wiem, czy to prawda. Ze śmiesznych rzeczy to Trump, akurat to nawet mi się spodobało, troluje swoich przeciwników, ponieważ powiedział na konferencji prasowej, wywołując salwy śmiechu ludzi zgromadzonych, że pewnie odejdzie z tego swojego stanowiska, które piastuje za około 8-9 lat, czyli w roku 2035 mniej więcej. Co by oznaczało, że będzie walczył o trzecią kadencję, a to, przypomnę, na mocy 22 poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych jest niemożliwe. Ale Trump świetnie się bawi, twierdząc, że będzie inaczej. Być może będzie poprawka do poprawki, albo jeszcze jedna poprawka. Oczywiście żartuję, bo po wyborach midterms, które Republikanie najprawdopodobniej ciężko przegrają, będzie coś takiego niemożliwe. Przypomnę, że epoka Trumpa, a co za tym idzie nasze live'y, bo na pewno on będzie dostarczał nam tematów co najmniej raz w tygodniu do jakichś zadym, znaczy do komentowania jego kolejnych zadym, awantur i różnych śmiesznych wystąpień, mija, drodzy Państwo, w styczniu 2029 roku. A to znaczy, że historia realna będzie miała co komentować, a Państwo będziecie mieli czego słuchać co najmniej do stycznia 2029 roku. No także tak wygląda sytuacja. Z rzeczy bardziej niepokojących i tragicznych, no to mamy jakieś ataki bardzo niepokojące, terrorystyczne w Europie. Pierwsza sprawa to samochód staranował tłum w Lipsku u naszych sąsiadów w Niemczech. Dwie osoby miały zginąć. Gdzieś widziałem, że facet był niestabilny psychicznie. Nie wiem, może są z nami, na pewno są, bo wiem, że dużo nas ogląda Polaków z Niemiec. Napiszcie, jakie tam są najnowsze wiadomości, co tam się właściwie wydarzyło. No ale druga sprawa to Barcelona. W Barcelonie w Hiszpanii, kluczowym miejscu, gdzie przyjeżdżają turyści, doszło do 4 ataków z użyciem noża w ciągu 24 godzin. Są dwie ofiary śmiertelne. Najpoważniejszy przypadek to jest taka sytuacja, w której jakiś imigrant z Afryki Północnej, chyba jakiś Marokańczyk, po prostu rzucił się z nożem na Bogu Duchowi na kobietę i ją po prostu, co to mówiąc, zamordował. No i cóż tu komentować? Postanowiłem jako komentarz do tego, co się dzieje teraz w Barcelonie, przytoczyć słowa Alejandro Fernandeza. Jest to w Barcelonie lokalny przywódca prawicowej opozycji. Dawno już ostrzegaliśmy, że jeżeli pójdziemy śladem Francji, to spotka nas to samo, co Francja. Chyba nikogo to nie dziwi. No dobrze, przenosimy się już na fronty ukraińsko-rosyjskie, bo tu się dzieje naprawdę bardzo, bardzo dużo. Mamy te dwa rozejmy, ale zanim to uczynię, to jeszcze podziękuję, bo sypią się po prostu bakrzysze i cołaski. RLZR. My to! Pan jest dzwonnikiem Myta. Dobrze. Chciałem tylko powiedzieć, że niektórzy z Państwa mają takie niki, że ciężko mi to przeczytać. Proszę bardzo, Vic Singularity jest wspierającym od pół roku jako totalny realista. Fantastycznie. On stawia z kolei ten nasz widz na Maideny. Może być. Przypominam, że mój kot nazywa się Maiden, a pies Iron. Magdalena Polineska. 12. Proszę bardzo, super się Pana słucha. Pani Magdaleno, ma Pani, bardzo Pani dziękuję za dobre słowa i ma Pani fajny wpis, bo ja wychowałem się i mieszkałem 35 lat na ulicy Polinezyjskiej. Także ma Pani fajny nick. Paulina JKB, bardzo Pani dziękuję za wsparcie. No i Pan Marcin Lipiński, ale tu już dziękowałem. O proszę, Netan, o nie, to jest podpucha. Tego nika nie przeczytam, bo zawiera słowo powszechnie uważane za obelżywe. Ale bardzo dziękuję niemniej za wsparcie. Była to próba chyba zastawienia pułapki na mnie. Itaya Amo. Również bardzo dziękuję i pozdrawiam również Asea Majsa. I o, pan Bart Carter rozdaje prezenty na naszym czacie. Naprawdę mamy teraz jakiś wysyp tych bakrzyszów, myta. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Dobra, przechodzimy teraz do Ukrainy, bo tu się dzieje bardzo dużo. Otóż Rosja, a konkretnie Władimir Putin, ogłosił jednostronnie, że wprowadza zawieszenie broni w dniach 8, 8 maja. Oczywiście chodzi o to, żeby obronić paradę zwycięstwa Związku Sowieckiego nad hydrą III Rzeszy przed niespodzianką w postaci dronów ukraińskich, które mogłyby zakłócić tą cudowną uroczystość sowiecką. No, oczywiście, żeby nie stała się tam jakaś katastrofa. Już wcześniej Rosjanie stwierdzili, że po raz pierwszy w historii nie pokażą czołgów, ani tam rakiet, ani innego ciężkiego sprzętu. Na tej paradzie będzie sama piechota. No i weterani. No i tak, Zełenski, słuchajcie, naprawdę to trzeba mu przyznać, czy się go lubi, czy nie lubi. Jak wiecie, ja mam bardzo mieszane uczucia o prezydencie Ukrainy, ale tutaj zrobił niezły szachmat, bo powiedział, dobra, słuchajcie, nikt nam z nami nie rozmawiał, no, to jest jakieś jednostronne ogłoszenie tego rozejmu. Ja mogę je przyjąć, ale uwaga, wprowadzam własne. I dzisiaj od północy, bo na 5 i 6, czyli na dzisiaj i jutro, Ukraina wprowadziła jednostronny rozejm. I teraz sprawa, trzymał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma. Putin powiedział, że jeżeli Ukraina złamie to jednostronne zawieszenie broni 8-9 i zaatakuje, to zostanie totalnie wybombardowana przez Rosjan, a z kolei powiedział Zełenski, że jeżeli Rosja złamie ogłoszone przez niego zawieszenie broni na 5-6 maja, to on wybombarduje całą, już na pewno wtedy nie będzie przestrzegał tego rosyjskiego zawieszenia broni i wybombarduje Moskwę, co już pokazali, o czym wam wczoraj mówiłem, uderzając w ten wieżowiec Mosfilmu dronem, zbombarduje w dniu parady zwycięstwa. A więc słuchajcie, bardzo, bardzo ciekawa sytuacja, przypomina trochę dwóch rewolwerowców, którzy stoją i kto pierwszy odda strzał z biodra, z tego kolta, będziemy to na pewno, drodzy Państwo, śledzić. Ja tylko mam jedną nadzieję, może już przestańcie po prostu w ogóle. Niech te zawieszenie broni 5, 6, 8 i 9 już zamieni się w jakieś permanentne zawieszenie broni, bo ludzie giną kompletnie, kompletnie bez sensu na tej przeciągniętej absolutnie wojnie. Na krótko przed ogłoszeniem tego zawieszenia broni w nocy, przed północą 5 maja, Ukraina zdążyła jeszcze trzepnąć w rafinerię w Leningradzie oraz, uwaga, i to najbardziej spektakularne uderzenie, w miejscowość Czeboksary, 1000 kilometrów od granic Ukrainy, w jakąś fabrykę elektroniki związaną z militarnym potencjałem Federacji Rosyjskiej, uderzyła rakieta Flamingo FP-5. To jest ta słynna rakieta, eksperci się spierają, czy ona naprawdę istnieje, czy rzeczywiście jest to tylko i wyłącznie humbug ukraińskiej propagandy. No coś tam spadło. Ukraińcy twierdzą, że to Flamingo. Co to było w rzeczywistości, nie wiadomo, ale dlaczego o tym mówię? Jest filmik, który możecie zobaczyć na moim X-ie, no bardzo spektakularny, jakiś facet się nie schował, kiedy były syreny w tej miejscowości i nagrał to potężne uderzenie. Jest takich późny wieczór chyba, nagle po prostu potężne uderzenie. Naśladuje teraz Trumpa, który jak opowiada o tym, że coś gdzieś była jakaś dobra amerykańska akcja, to mówi było bum, 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 bum. No to właśnie było takie jedno wielkie bum. Wszystkie tam szyby poleciały z okien, ten człowiek zaczyna wrzeszczeć, cała ta okolica jest zdemolowana, no bardzo, bardzo potężne uderzenie, przypomnę, 1000 kilometrów od granic Rosji, Ukrainy. Oczywiście Rosja nie pozostaje dłużna, Kijów, Dnipro, Charków, Zaporoże, to są te miejsca, na które z kolei spadały rosyjskie pociski. Ja widziałem takie wstrząsające zdjęcie, stoi samochód, wybite szyby na środku drogi, wokół jakiś gruz i kobieta trzyma za rękę mężczyznę, który już nie żyje, w środku to jest jej tata. No jakaś absolutnie wstrząsająca sprawa. Ukraińcy jeszcze szereg odnieśli takich mini sukcesów. Na jednym wideo widzimy w miejscowości Riasne w pobliżu Sum bardzo ciekawą rzecz, bo już mówiliśmy, że wykorzystują konie Rosjanie do szybkiego przemieszczania się. Przepraszam. Mówiliśmy, że wykorzystują motory, a teraz posłuchajcie, na tym filmiku widzimy grupę uderzeniową, która pędzi przez tą wioskę na kładach takich. Wygląda to trochę jak ekipa z Mad Maxu. Lecą na tych kładach, no i nagle ukraińskie drony ich tam zaczynają rozbijać, stają w płomieniach te kłady, ci ludzie gdzieś tam się wywracają, jakaś kompletna anihilacja całej tej kolumny. Na drugim filmiku widziałem uderzenie Su-27 przy pomocy potężnej amerykańskiej bomby GBU-62 w most, który służył gdzieś tam na Donbasie Rosjanom jako część ich logistyki zaopatrzeniowej na tyłach. No i rzeczywiście ta potężna bomba zdmuchnęła jedną nitkę tego mostu. I teraz posłuchajcie, drodzy Państwo, bardzo ciekawa sprawa. Aha, przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Kuter Straży Granicznej FSB został zniszczony przy moście kerczeńskim, przy moście krymskim. 8 rosyjskich żołnierzy czy też funkcjonariuszy zostało zabitych. Atak został przeprowadzony dronem na ten kuter i zwróćcie uwagę, że to jest już kolejne uderzenie w rosyjskie jednostki pływające w tym tygodniu, które chronią mostu kerczeńskiego. Nie wiem, ale coś tak mi się wydaje, że być może Ukraińcy szykują kolejne uderzenie na most kerczeński. Przypomnę, że już były 2 czy 3 rakietowe, ale najbardziej spektakularne było to, jak wprowadzili na ten nielegalnie zbudowany przez Putina most łączący Krym z Federacją Rosyjską ciężarówkę wypełnioną materiałami wybuchowymi i zdetonowali to. Kierowca w ogóle swoją drogą nic nie wiedział o czym oczywiście, bo nie był samobójcą, tylko podstawionym jakimś facetem, słupem. No i wysadzili tam jedną nitkę wtedy tego mostu kerczeńskiego. Jest to taka duma Putina. No i pierścień ukraiński tutaj się ewidentnie wokół tego zaciska. Ale teraz, drodzy Państwo, dlaczego ja powiedziałem Wam, że cała ta wojna wydaje mi się coraz bardziej absurdalna. To znaczy dlatego, że obie strony nie potrafią sobie narzucić swojej woli. W związku z tym efekt jest taki, że siedzą w miejscu i po prostu ginie olbrzymia ilość żołnierzy. I posłuchajcie teraz najnowsze wyliczenie, które dla Was znalazłem. W kwietniu Rosjanie zajęli 176 km kwadratowych Ukrainy, tracąc 4800 pojazdów i 36600 zabitych i rannych. I tutaj ktoś policzył, że jeżeli by w takim tempie chcieli zająć całą Ukrainę, to owszem zajmą, ale w roku 2256 i ponosząc straty w wysokości 101 miliona rannych i zabitych żołnierzy. No to najlepiej pokazuje, jak kompletnie bezsensowna jest ta wojna. Ukraińcy też w drugą stronę nie są w stanie, nie mają na tyle, są na tyle wyczerpani po 4,5 roku walki, żeby przejść do kontrofensywy, odbić ten Donbas, odbić ten Krym. W związku z tym jedyne rozsądne rozwiązanie to wydaje mi się takie, żeby usiąść i zakończyć wojnę, na której bez sensu giną ludzie. No wojna też jest jakimś narzędziem politycznym. Musi mieć coś na celu, a nie same zabijanie dla samego zabijania. Trochę zaczyna mi to przypominać absurdalną jatkę okopową podczas II wojny światowej. Pierwszej wojny światowej. Gdy jesteśmy już przy kwestiach takich danych, to Daily Telegraph opublikował ciekawą analizę, według której siły izraelskie w ostatnim czasie powiększyły teren Izraela o 1372 km2, zajmując południowy pasek terytorium i odrywając to od Libanu, ale również, o czym już mało kto pamięta, kiedy wybuchła ta cała awantura w Syrii, obalono Asada i w jego miejsce tam przyszli jakiś nowi brodacze, to uwaga, wtedy Izrael wykorzystał szansę osłabienia Syrii, zbombardował tam syryjskie lotniska i przy okazji capnął sobie jeszcze więcej z Syrii, bo przypominam, że już od 1967 roku okupuje wzgórza Golan, a teraz jeszcze taki paseczek tam wyciął jako strefę bezpieczeństwa. Ktoś może powiedzieć, co to jest 1372 km? No to, drodzy Państwo, przypomnę, że cały Izrael ma 22 tysiące. Izrael jest mniejszy od województwa mazowieckiego, które ma 35 500. Takie porównanie. Niech więc to powie Wam, pokaże Wam, że te zdobycze terytorialne są spore. Jak pamiętacie, Iran domaga się, żeby jednym z punktów zawieszenia broni i potem pokoju na Bliskim Wschodzie było całkowite wycofanie Izraela z Libanu, czyli musieliby opuścić tą strefę bezpieczeństwa, którą zdobyli i już widzę, jak Bibi się na to zgadza. Także nie wykluczam, że o to wszystko to się rozbije. Dobrze, teraz informacje polskie. Polska coś zaczęło drgać, jeżeli chodzi o polskie inwestycje na Ukrainie. Po pierwsze, widziałem informację, że Polska ma zbudować autostradę do Lwowa, M10, która będzie przedłużeniem naszej autostrady A4, odcinek 80 km. Polskie firmy to zrobią na Ukrainie. Ukraina wreszcie będzie miała przyzwoitą drogę do Lwowa. To byłoby w ogóle wspaniałe. Kocham Lwów. Byłem tam wiele razy, gdyby można tam było przyjechać po drodze, na której nie ma dziur. Oczywiście po tamtej stronie granicy byłoby bosko. No ale Polacy o dziwo nie robią tego altruistycznie, tylko całe szczęście mamy dostać licencję, ta Polska w konsorcjum, które to zbuduje i pobierać my to, a propos, czyli opłaty po prostu za przejazd tą autostradą od wszystkich kierowców. Doskonały pomysł. A druga sprawa to PZU wykupiło 100% udziałów w firmie MyLife. Jest to chyba największa ubezpieczyciel na Ukrainie. Ubezpiecza 900 tysięcy klientów. W zeszłym roku miał zysku 21, ten MyLife, milionów. No dobra. Coś się dzieje, drodzy Państwo. I jeszcze śmieszna informacja, która wczoraj skomentowałem na Twitterze. Otóż premier Tusk ujawnił, że po rozmowie ze Starmerem postanowili, że podpiszą jakiś traktat, słuchajcie, bezpieczeństwa polsko-brytyjski. No i pojawiła się informacja, że w internecie, że Wielka Brytania udzieli Polsce gwarancji niepodległości. No i pozwoliłem sobie to skomentować na Twitterze w ten sposób, że dałem znowu i taką buźkę z wytrzuszczonymi oczami. Dużo ludzi to się spodobało, no bo rzeczywiście nasuwa się sama ta analogia z nieszczęsnymi gwarancjami, którymi uszczęśliwiła Polskę Wielka Brytania w 1939 roku. Przypomnę, że Neville Chamberlain 31 marca 1939 roku złożył gwarancję niepodległości Polski. Beck dał się na to nabrać, przyjął i w efekcie Hitler, który pierwotnie chciał zaatakować Francję jako pierwszą, a zapewnić sobie polską neutralność, zmienił zdanie i zaatakował Polskę. W związku z tym zamiast nas uratować, to ta gwarancja skierowała na nas pierwsze uderzenie Niemiec, a nam Brytyjczycy nie przyszli na pomoc. A na koniec wojny nas jeszcze wyrolowali w Jałcie. Także taka jest historia brytyjskich gwarancji, więc panie premierze, jak już pan musi je przyjmować, to proszę koniecznie też dać w drugą stronę gwarancję niepodległości Wielkiej Brytanii udzieloną przez Polskę, ale proszę traktować sprawę bardziej z przymrużeniem oka niż poważnie. No dobrze, pogadałem, macie przegląd najważniejszych informacji. Jeszcze jeżeli pozwolicie, spojrzę na te rzeczy, które tutaj dla was przygotowałem w ostatniej chwili, na najnowsze newsy. Co też się tu ciekawego wydarzyło? Proszę bardzo, amerykańscy żołnierze w Polsce. Minister Kosiniak-Kamysz, szef MON, udzielił wywiadu Defense 24. Od wielu miesięcy mamy gwarancję, kocham te gwarancje, on ma gwarancję, utrzymania kontyngentów amerykańskich w Polsce i możliwości ich zwiększenia. Szczególnie te rozmowy prowadzimy niezależnie od tego, co się dzieje dzisiaj w Niemczech, czy co się dzieje w innych państwach. Stany Zjednoczone mają dzisiaj najsilniejszą armię. Bardzo jesteśmy dumni z tego, że stacjonują tutaj amerykańscy żołnierze. Kurczę, jest coś niebywałego w tych naszych politykach. On jest dumny z tego. No dobra. Niech będzie. Niech będzie dumny. Jakby nie miał z czego. Dobrze, Barack Obama udzielił wywiadu New York Times i przyznał, że Benjamin Netanyahu powiedział mu dokładnie to samo, co powiedział też Trumpowi w przededniu wydania decyzji o ataku Ameryki na Iran, czyli sprzedał mu dokładnie tą samą głodną gadkę, że Iran jest strasznie groźny, zaraz będzie miał bombę atomową i że zaraz świat przestanie istnieć, Izrael zostanie zbombardowany, będzie drugi holokaust, że trzeba ratować, trzeba atakować, trzeba zabijać, trzeba mordować. No ale Barack Obama był przytomniejszy od Trumpa i na dokładnie te same argumenty po prostu spuścił Bibiego i powiedział, że nie będzie na żadną wojnę w interesie Izraela szedł. I mówi tak konkretnie. Myślę, że moja prognoza była trafna. Może być, że Netanyahu dostał to, czego chciał, od Trumpa oczywiście. Czy to jest ostatecznie najlepsze dla narodu izraelskiego? Kwestionowałbym to. Czy uważam, że to jest dobre dla Stanów Zjednoczonych? Kwestionowałbym to. Myślę, że istnieje obfity zapas. No może inaczej. Myślę, że wiele spraw różni mnie z panem Netanyahu. Jak widzicie, Barack Obama wypowiada się w sposób bardzo oględny, żeby przypadkiem nikomu na odcisk z wpływowego lobby nie nastąpić, no ale sytuacja jest oczywista. Żadnego zagrożenia atomowego nie było. Jest to wszystko jakiś wymysł Netanyahu. Netanyahu próbował Obamę wiele lat temu dokładnie tymi samymi argumentami na to naciągnąć, na taką wojnę, czyli amerykańskim młotkiem wbić gwóźdź wystający z deski, który zawadzał Izraelczykom, bo cała ta wojna nie toczy się o to, że Iran tam, nie wiem, stanowił jakieś zagrożenie, tylko o to oczywiście, że Iran był za silny, a według izraelskiej doktryny hegemon może być tylko jeden na Bliskim Wschodzie i każdy kraj, który jest za silny, musi zostać po prostu rozwalony. Robili to z Egiptem, zrobili to z Saddamem, tak? Teraz zrobili to z Iranem. Bardzo prosta sprawa. Teraz tak, podawałem wam informację i słusznie mój komentarz był, bo była taka panika w mediach, że jakiś jest nowy wirus, który wybuchł na tym statku. Mówiłem wam wczoraj o tym. Ja tak od razu podszedłem do tego w sposób sceptyczny. No i teraz znakomity lekarz, dr Krzysztof Pójdak, który na Twitterze bardzo ma ciekawe konto, bardzo państwu polecam, napisał taki wpis: hantawirus, czy naprawdę epidemia na statku? Zanim zaczniecie się bać lockdownów, słuchać internetowych alarmistów, przeczytajcie to. I tam bardzo spokojnie tłumaczy, że wirusy z grupy hanta są naturalnie przenoszone przez gryzonie i rzeczywiście jak ktoś się tym zarazi, na przykład na brudnym statku, no to może dostać gorączki kwotocznej z zespołem nerkowym. Ale problem polega na tym, że jest to dosyć nieprzyjemne oczywiście schorzenie, ale zakażenie może prowadzić, znaczy może tylko być wtedy, kiedy będziecie wdychali aerozol z odchodów gryzoni. Więc podsumowanie pana doktora jest następujące. Nie ma co panikować, wystarczy nie wdychać aerozolów z odchodów gryzoni. Uważam, że to bardzo dowcipne. Pan doktor Krzysztof Pójdak, mam nadzieję, że rozwiał państwa wszystkie obawy związane z nową rzekomą, straszną, nadciągającą epidemią. No dobrze, drodzy Państwo, tym humorystycznym akcentem kończymy tą część live'a. Przypominam, że jest do obejrzenia na naszym kanale wczorajsza rozmowa rewelacyjna z panem Markiem Budziszem, w którym mówi między innymi to, że nie ma co liczyć na to, na co liczą niektórzy w Polsce, że Polska zastąpi Niemcy w amerykańskim systemie sojuszniczym. Jesteśmy po prostu na to za słabi i niemieckie położenie geopolityczne powoduje, że zawsze to Niemcy będą głównym sojusznikiem Ameryki w regionie, czy nam się to podoba, czy nie. Także polecam rozmowę z panem Markiem Budziszem. Dzisiaj oczywiście nie będzie odcinka, bo jest wtorek. Czy będzie jutro live? To samo powiem, co wczoraj na zakończenie. Nie wiem. Poczekajmy na rozwój wypadków. Dzisiaj ma być ta konferencja Hexeta. Jeżeli coś się ważnego wydarzy, to jutro robimy również live'a, a potem odcinek o 20. Jeżeli się nic nie wydarzy, no to czekamy, aż coś się wydarzy, na przykład zrobimy sobie, nie wiem, w czwartek, ok? Tego live'a albo w piątek. Zobaczymy. Ja mam media społecznościowe, na których na bieżąco wszystkim informuję. To jest X, czyli Twitter, Facebook, Instagram i YouTube społeczność. Dobra. Proszę o zadawanie pytań. Chętnie odpowiem na wszystkie. Wczoraj żeśmy mieli na czacie bardzo przyjemną rozmowę. Zdominował piłka nożna, bo byłem na finale Pucharu Polski Górnik Zabrze Raków Częstochowa i dzieliłem się wrażeniami, a potem to, jak nazywać bakrzysz. Okej. Łukasz Kozłowski. A to ciekawe, doktor Van Kerkhove powiedział, że może być human to human transmission, czyli, bo to po angielsku jest napisane, znaczy, że ludzie też mogą przenosić między sobą tego wirusa. Zobaczymy. O, proszę bardzo, Jakub Malinowski, Holender, a ja codziennie wykonuję sobie taką inhalację, czyli aerozol z odchodów myszy. Pani Wiolka poinformowała tutaj, że przekroczyliśmy 14 tysięcy widzów, czyli udało się. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję. W piku nasz dzisiejszy live miał 14 tysięcy, czyli cel wykonany. Wczorajszy miał 13 tysięcy. Myślę, tak po cichu, że może następny będzie miał 15 tysięcy. Rekord to był chyba w samym środku tej operacji wariackiej Trampinio, to było 22 czy 23 tysiące. Donacja realna, realne wsparcie. Dobra, rozważymy. Sławomir Korzewka. Dajmy gwarancję niepodległości Rosji. Doskonały pomysł. Jak mają być tyle warte, co angielskie gwarancje dla Polski w 39, proszę bardzo. Ropa w górę, giełdy w dół. Jakieś info? Nie, proszę mnie nie wciągać. O proszę, Trumpówki jako nazwa, tutaj Shinkai proponuje jako nazwa Pączek, inny pomysł na donate. Panie Piotrze, proponuję nazwę opłatki. O nie, to ja to już byłoby trochę szydzenie, panie Tomaszu, z religii katolickiej, którą jak sprawdzałem, 92% naszego mieszkańców naszej kochanej ojczyzny deklaruje się jako katolicy. Łącznie ze mną. Łukasz, mecenat i donacja to polskie słowa. Okej, dobra. Słuchajcie, przepraszam, no w ogóle nie mogę znaleźć pytań, bo wszyscy piszecie o tych, jak to nazwać, suweniry, haremki. Okej, dobra, słuchajcie. Turcja w Unii Europejskiej, historia realna, pyta pan Kubę. Historia nierealna. Turcja miała taki okres swego czasu, że robiła dużo, żeby dostać się do Unii Europejskiej. Uważała, że to jest droga rozwojowa, która pozwoli jej wydobyć się z jakiegoś takiej trochę, no wiecie, zawieszenia pomiędzy Azją a Europą, nomen omen, no bo jak wiadomo jest to kraj położony na dwóch kontynentach, łącznik między wschodem a zachodem, ale Francja, słuchajcie, oczywiście to zablokowała. Tradycyjny sojusznik Grecji, no ale przede wszystkim Francja zawsze geopolitycznie widziała w Turcji duże zagrożenie, wcześniej w Imperium Osmańskim, rywalizacja na terenie Syrii, no tysiąc można by książkę o tym napisać i jeszcze nie jedna taka powstała oczywiście, więc Francuzi zablokowali ten akces Turcji do Unii Europejskiej i w pewnym momencie Turcja, to było nie wiem, 20 lat temu, stwierdziła, dobra, jak nas nie chcecie, to nie będziemy tutaj błagać i poszła swoją osobną drogą. Jak to wychodzi, to możecie sobie poobserwować. Są minusy, jakaś tam kolosalna inflacja, ale plusy, bo Turcja produkuje, nie wiem, myśliwiec piątej generacji, tak? A Polska nie potrafi złożyć pocisku artyleryjskiego niemalże. W związku z tym nie wejdzie Turcja do Unii Europejskiej, idzie, poszła swoją drogą. Chyba, że Francja z niej wyjdzie. Nieriam Nikomata. Panie Piotrze, czy widział pan, że na YouTubie są pana klony AI i gadają głupoty, a trenowane są na pana live'ach? Trzeba walczyć z tym plugawstwem. Jednym z takich live'ów jest, i tutaj pada nazwa. Tak, dziękuję bardzo. Wczoraj dostałem dwa informacje na priv, na Instagramie, że takie sytuacje, że ta nowa sytuacja ma miejsce. Jest kanał, który mnie tam AI przerabia, wykorzystując moją gębę. No cóż ja mogę zrobić? Dałem znać moim przyjaciołom z Patronite, którzy mają opiekę nad kanałem Historia Realna, już rozpoczęli działanie. Myślę, że ten kanał, o którym pan tu napisał, zniknie w przeciągu najbliższych godzin. Trzeba to zgłosić do YouTube'a. To jest jakieś dosyć skomplikowane. Pani Ania, którą pozdrawiam serdecznie, z Patronite się tym już dzisiaj zajęła. Wcześniej był jakiś totalny atak. Wyobraźcie sobie, że było 173 firmy historii realnej zaciągnięte, ukradzione i ktoś ustawił na nich sobie reklamy na jakimś innym kanale, opublikował moją twarz i zarabiał te pieniądze w ten sposób po prostu, podszywając się po mnie i wykorzystując to. No w związku z tym, co można zrobić w takiej sytuacji? Niestety YouTube przewiduje dosyć skomplikowaną procedurę. Trzeba tam wysłać im informację, podać link do naszego materiału, link do tamtego i tak 171 razy. Całe szczęście nie trzeba było aż tyle, tam nie wiem, po 30 czy po 40, jak pani Ania wysłała, to oni to skasowali. Więc to jest drugi taki przypadek w ciągu ostatniego tygodnia i myślę, że będzie tego więcej. AI daje olbrzymie możliwości, albo tak jak pan mówi, że po prostu trenują, ściągają to, co teraz naszego live'a, tak? Widzą, jakie ja mam gestykulacje, jaki mam głos, jak tam to wszystko się układa, kręcę głową, no i robią jakiegoś bota, który tam gada bzdury, albo no właśnie po prostu kradną cały ten, robią własną miniaturkę i kradną całe spotkanie na przykład i próbują na tym zarabiać. Jak uwierzcie, zaciągną 200, 300, 400, 500 filmów, no to mogą na tym zarobić jakieś pieniądze, no ale jest to tyle niebezpieczne, że według tego, kto mi ktoś powiedział, to działa tak, że najpierw oni będą pokazywali te filmy ze mną, ludzie się przyzwyczają, że ja też tam występuję, a potem na przykład ten ja, w cudzysłowie, czyli ten wygenerowany przez AI, powiem, że zachęcam do jakiejś, nie wiem, klikania, inwestowania w coś, wysyłania czegoś, no i wtedy wiecie, może to być jakaś próba wyłudzenia. W związku z tym na początku pomyślałem, że nie będę na to reagował, ale reagujemy. Ale bardzo ciekawy trend, który wpisuje się w rozwój AI i sposobu łatwego zarobku. Nie rozumiem trochę tego, bo dlaczego ten pan, który zaciąga te filmy moje, sam nie usiądzie, czegoś sensownego nie powie. Na pewno by na tym lepiej zarobił. Znowu, Puzelki, datki, wolne datki. Matko. Pan Tomasz, nie zamierzałem szydzić z religii, też jestem katolikiem. To miało być zdrobnienie od opłaty. Nie wiem, wiem, ja żartuję przecież. No, nie oskarżam pana o chęć szydzenia. Opłatki od opłaty. Oczywiście, że tak. No mi się skojarzyło z opłatkiem wigilijnym. Panie Piotrze, pyta pan Mirek Gogins. Czy wojna Ukrainy z Rosją zostanie przerwana jak w latach 14-22, czy zakończy się i będzie jak przed 14 z nowymi granicami Ukrainy? No to jest, przepraszam, uśmiechałem się do innego pytania. To jest wielkie pytanie. No. Wielu ekspertów uważa, że jakkolwiek by się to nie skończyło, to obie strony będą niezadowolone. No a to wróży powtórką. Być może to będzie taki stały region zapalny Europy, że ta Ukraina będzie jakąś taką europejską martwią wschodnią, martwią graniczną i dwa imperia, imperium europejskie, przyszły biegun siły Macrona, będzie się ścierało z Federacją Rosyjską, imperium rosyjskim na tym pograniczu, a Ukraińcy będą odgrywali w tej wizji futurystycznej rolę takich właśnie, wiecie, wojowników. Europa będzie dostarczała im sprzęt nowoczesny, pieniądze na produkcję własnego nowoczesnego sprzętu, bo przecież Ukraińcy coraz lepsi w tym są i tam będą się przez najbliższe kilkadziesiąt lat ścierać. No bo zobaczcie, celem Rosji, takim minimum, no to było opanowanie tak zwanej Noworosji, czyli jeszcze kawałek. Cały Donbas, Odessa, no trudno będzie z tego tak całkowicie zrezygnować. No z kolei Ukraina nigdy nie pogodzi się z tymi stratami, będzie miała poczucie, że już tą Rosję miała prawie na deskach i będzie się zbroiła. Więc myślę, że scenariusz takiej wojny jest dość prawdopodobny trzeciej rundy w przyszłości, tak? 14, 22 i potem zobaczymy. Ale z drugiej strony, słuchajcie, no nie takie wojny w Europie już się toczyły, tak? Były też długoletnie wojny, spory graniczne między państwami, a potem to się wszystko w jakiś tam sposób wyciszało. Tu jest o tyle problem, że no, to jest jakaś granica dwóch światów, tak? Dwóch biegunów siły światowych, zachodu z ośrodkiem moskiewskim. Więc zawsze na tych pograniczach coś tam iskrzyło, czy to była Rzeczpospolita i wschodne rubieże Rzeczypospolitej, walki z Moskalami, czy teraz Ukraina. No nie jest to, powiedziałbym delikatnie mówiąc, teren spokojny. Zobaczcie historycznie, ile armii tamtędy maszerowało w tej i we w te. No. Wojna krymska, wojna ze Szwecją, Polacy w 610, akurat oni tam górą poszli, prawda? Ale chodzi mi o te rubieże, styk Rosji z Zachodem. Co jeszcze? Napoleon, Niemcy dwa razy. Samo się to nasuwa, że spokojnie to tam raczej nie będzie. O, proszę bardzo, Ice Mike, 3/6. Bardzo dziękuję za wsparcie z Wielkiej Brytanii. Proszę nazwać premiera państwa położonego tam, gdzie chce, po szefkowemu, żebyśmy mieli pewność, że to nie jest AI. Jahunatan. Ale tu przed chwilą pan Wik też zażartował. Moment, moment, co pan tu opowiada? Jest dwóch Zychowiczów na YouTubie. Skąd my mamy wiedzieć, że ten, który teraz do nas mówi, jest prawdziwy? No to policzcie palce. Nie mam 6. To może być dowód, bo w sztucznej inteligencji chyba jest 6 palców ma człowiek. Ale mówiąc poważnie, właśnie na tym polega decepcja, używając tego anglicyzmu, z tajnych służb i słuchajcie, jak to mówił Jacek Bartosiak, strategiczna ambiwalencja? Nie wiecie tego, czy ja jestem prawdziwy. Być może jestem botem. To jest zagwozdka. No dobrze, żarty na bok. Idziemy dalej z pytaniami. Bo ja sobie tutaj wygłupiam się, a przecież widzowie czekają. Czy Iran może, pyta pan Michał Tolak, realnie zmierzać do wojny bezpośredniej z Izraelem i USA? Czy cała eskalacja to gra na destabilizację regionu bez przekraczania progu wojny totalnej? No, ja tak myślę, że to o to chodzi, że Iran próbuje pokazać Amerykanom, słuchajcie, my nie żartujemy. Mamy środki, mamy sposoby. Jak będziecie nam tutaj bruździć, to będzie bardzo ostra odpowiedź. Jakby trochę to jest taka gra chicken, czyli wiecie, dwa samochody pędzą rozpędzone na siebie, ktoś musi skręcić, nie? No kto pęknie, Trumpinio czy Ajatollahowie? Zobaczymy oczywiście, zobaczymy. Jak na razie, no to Amerykanie słabo sobie radzą. Trump opublikował takie zdjęcie AI, że trzyma karty do gry w UNO i napisał, wszystkie karty są w moich rękach, a ktoś skomentował, że w grze w UNO to chyba polega na tym, że ten, kto ma wszystkie karty, ten przegrywa. Nie udał się Trumpowi ten mem. Czy coś wiadomo o ruchu polskich wojsk w pobliżu granicy z Królewcem? Nic nie wiem na ten temat. Proszę, pani Edyta Witkowska, jakie miłe słowa. Ja pana Piotra zawsze rozpoznam. No to już pytajcie pani Edytę, czy jestem botem, czy nie. W ogóle to pogranicze z Kaliningradem jest bardzo ciekawe. Spójrzcie na mapę, tam są te Żydki i my, a potem jest taka gigantyczna ściana lasu, odgrodzona, byłem tam wiele razy, odgrodzona drutem kolczastym i płotem. Zrobili też taki zaorany pas ziemi, który też na granicy polsko-sowieckiej był w latach 30., bo tam wtedy widać na takim zaoranym pasie ziemi, jak ktoś przechodzi, odcisk stopy, nie? I kiedyś była naprawdę strasznie śmieszna historia, bo jest coś takiego jak trójstyk granic. Na pewno tam byliście, na styku Suwalszczyzny z Warmią i Mazurami. To jest takie miejsce, na którym styka się granica obwodu kaliningradzkiego, czy też królewieckiego, Polski i Litwy. Napiszcie, pewnie wielu z was było na wycieczce tam, to jest śmieszne miejsce. Ja kiedyś tam byłem, byłem kilka razy, ale raz byłem i była taka sytuacja, że była jakaś burza i zwalił się płot po rosyjskiej stronie. No i nastąpiła następująca sytuacja. Przyjechało mnóstwo turystów z Polski, przyjechał autokar z Litwy, pełny starszych panów, i ten płot naprawiał pododdział rosyjskiego wojska. Autentycznie, no stali, nie wiem, no 5 metrów ode mnie ci rosyjscy żołnierze z bronią normalnie i naprawiali ten płot. I tam jest taka szczekaczka. I ten trójstyk wygląda w ten sposób, że jest taki narysowany na ziemi znak Mercedesa. Jedna trzecia to jest Polska, druga jedna trzecia to jest Litewska, a trzecia jedna trzecia to jest rosyjska. I jak tylko się wchodzi nogą na tą rosyjską, to ci Rosjanie krzyczą. I przez szczekaczkę albo osobiście, że jesteś na terenie Federacji Rosyjskiej i proszę natychmiast się stąd zabierać. Jest to absurdalne, ale tak jest. No i tam ci Polacy, ja i tam reszta, raczej tam żeśmy nie włazili na ten rosyjski o ćwiarteczkę, tylko się przyglądaliśmy tym Rosjanom, a oni nam, bardzo zainteresowani. Jak dzisiaj pamiętam, byli w mundurach, a jeden był z synem, takim małym szkrabem. No śmieszna historia. I nagle przyjeżdża ta litewska wycieczka. Takich facetów po 60. I oni wszyscy włażą na tę ćwiartkę rosyjską, a ci Rosjanie na nich zaczynają wrzeszczeć. Jesteście na terytorium Federacji Rosyjskiej, proszę natychmiast odejść, będziemy strzelać. A ci Litwini mówią, no to strzelajcie po rosyjsku, bo co się okazało, że ci Litwini, którzy przyjechali, wcześniej służyli w Armii Czerwonej, czy też sowieckiej, kiedy był jeszcze Litwa należała do Związku Sowieckiego i mówią, nie będziecie nas tu gnoje pouczać. I zrobiła się dzika awantura, naruszenie granicy, przez wycieczkę emerytów z Litwy, która przyjechała tam z Kowna czy z Wilna. Strasznie wściekli byli ci Rosjanie, no ale naprawili ten płot i pojechali jakimś łazikiem rozklekotanym. Także jak będziecie na Mazurach albo na Suwalszczyźnie Przepięknej, to podjedźcie do tego trójstyku. To jest bardzo fajne miejsce. Wystarczy to wpisać do Google'a i was pokieruję. Zamiast donata, donuta. Donat. Orzechy. No dobrze. Mieszkam w Żydkiejmach, proszę bardzo, kilka razy dziennie jestem w Rosji, mam swoje miejsce do przechodzenia. No Żydkiejmy są fajne, podoba mi się w Żydkiejmach, tam jest na samym środku niemiecki pomnik poświęcony mieszkańcom Żydkiejmów, Niemcom oczywiście, bo to były przecież Prusy, którzy tam polegli na I i II wojnie światowej i chyba krzyż żelazny, proszę mnie poprawić, jeżeli nie, tam nadal jest. Ale jeszcze bardziej mi się podobała taka historia, że jest stacja Żydkiejmy, tam nie ma teraz kolei, ale jest stacja, na której mieszkają ludzie w budynku stacyjnym po niemieckim, ale nikt nie starał, jest biały napis, troszkę przytarty, ale czasem, a nie przez człowieka i gotykiem jest napisana niemiecka nazwa Żydkiejmów, bardzo urocze miejsce, naprawdę, rozmawiałem z tymi ludźmi bardzo, bardzo mili, ale jakoś niemieckich wycieczek nostalgicznych tam nie widziałem. Realki lub historyjki. Widzę, że Dajka, no nieźle. Największe emocje na czacie nie wzbudza wojna Trumpa z Iranem, tylko drodzy Państwo, kwestia jak nazwać donaty. Teraz pani Wiolka, Welmonika postawiła bardzo, bardzo ważną propozycję. Słuchajcie, dobijamy do 3000 kciuków w trakcie tego live'a. Jest w tej chwili, patrzę, 2673, czyli brakuje nam 320. No to drodzy Państwo, akcja. Jeżeli ktokolwiek oglądających jeszcze nie dał kciuka, to proszę nie denerwować, nie robić przykrości pani Wiolce. Dajcie kciuka, zobaczymy, jak szybko uda nam się osiągnąć 3000 kciuków. To jest jedno kliknięcie, a zrobi mi przyjemność pani Monicy, będzie miała udany wtorek. Dobra, cóż tu jeszcze możemy powiedzieć? O, Tomasz, byłem na trójstyku, machałem do kamer, fajnie tam. Na pobliskim podwórku jest słup graniczny. Widział pan? Tak, tak. Aha, i kury. Słuchajcie, kury nie rozumieją tego, że Polska i Rosja są i Litwa w stanie zimnej wojny i kury i jak przełażą jakieś ptaki tam z jednej na drugą stronę. No i taka kura, słuchajcie, jak przelezie Polska czy Litewska na teren Rosji, no to może zostać internowana i poddana przesłuchaniu przez FSB, więc no, słuchajcie, to jest absurdalne, nie? No, wznieśliby ten kretyński mur. To jest kompletny absurd. No. Rosjanie, no ale Rosjanie nie dziwne, że się odcinają, bo gdyby był swobodny przepływ ludzi z między obwodem królewieckim, to ci wszyscy ludzie szybko by zobaczyli, jak fajnie jest w Europie i zaraz by Rosja ten królewiec straciła, nie? Po co im tam? Matuszka Rosja daleko, a Polsza blisko. Proste, nie? Dobra. Chiny trochę się nie marnują swojego potencjału, nie angażując się mocniej w dyplomację odnośnie wojny w Iranie. Mało ich głosu słychać, pisze Andar Lien. No nie, dlaczego? Właśnie po co oni mają coś robić, jak sobie tak myślę? Rezerwy strategiczne mają największe na świecie ropy naftowej, więc wytrzymają jeszcze długo, a im dłużej Ameryka będzie uwikłana, im dłużej nie będzie rozwiązania, tym lepiej. Amerykę ta wojna osłabia, przecież nie wzmacnia, nie? W tylu wymiarach, o których już mówiliśmy, pociski, NATO, zaufanie wśród państw arabskich. Im dłużej, tym lepiej dla Chińczyków. Po co mają się angażować w pokój? O co chodzi z tą ewakuacją gmin w Polsce? Nie wiem, przepraszam. Coś nowego się wydarzyło? Napiszcie. Stachu pisze o napiwkach. Już mówiliśmy, że napiwki to dla kelnera. O, proszę bardzo, pan Adam wprowadza dawno nieistniejący temat żartów naszych. Kiedy Gadowski? O, wspomagajnik, to jest propozycja naszego patrona, pana Sławomira Rabkiewicza, którego bardzo, bardzo polecam. Snopki, zyszki, dudki. Wiecie co? To jest po prostu naprawdę śmieszne. Musimy kiedyś, wiecie co, usiąść, może by się któremuś z was, drodzy państwo, chciało i zebrać wszystkie propozycje, które się pojawiły. Ja tak strzelam z 200 w ciągu ostatnich 3-4 live'ów. To może być nowa jakość na polskim YouTubie. No bo ten słowo donate rzeczywiście jest straszne. Nie lubię go, ale no. Real coin. Dobra. Zadośćuczynienie, pisze pan Paweł Ściborowski. Nie, nie, bo zadośćuczynienie oznaczałoby to, że ja mam otrzymywać zadośćuczynienie za coś, co mi nie sprawia przyjemności. Ja nie czuję, żebym potrzebował zadośćuczynienia za te live'y. Fantastycznie się z wami rozmawia. To jest nowa formuła w historii realnej, która pozwala nam się lepiej poznać. O czym myśmy tu już nie rozmawiali? O samochodach, kotach, psach, piłce nożnej, o geopolityce nie wspomnę, o kuchni. W związku z tym fajnie się rozmawia, nie potrzebuję zadośćuczynienia. Ale żeby kanał był niezależny i mógł funkcjonować, no to oczywiście potrzebne są środki. Tego się nie uniknie. Pomelki szarki. Panie Piotrze, a może oni traktują tę operację jak manewry wojskowe, pisze pani Alina, ale którzy? Amerykanie czy Irańczycy? Zasilacze. Okej. Tak, Sykulski, dobra, to już przerabialiśmy. Cebuliony, sugeruje pan, i ice, nie wiem dlaczego akurat. Kiedy zaproszenie dla jakiegoś pseudoeksperta z którejkolwiek partii politycznej? Śmiesznie było posłuchać, jak klepią czy poczy, pisze pan Arksen. No to sam odpowiedział pan sobie w pytaniu. Skoro to ma być pseudoekspert z partii politycznej, no to nie dostanie zaproszenia do historii realnej, bo my zapraszamy prawdziwych ekspertów. Bo zadaniem naszym jest dostarczenie państwu najlepszej możliwej analizy. Jeżeli coś się dzieje, najlepszy ekspert zawsze występuje w historii realnej. A partyjnych jakiś tam... Nie będziemy zapraszać, chciałem tu użyć brzydkiego słowa, ale się ugryzłem w język, bo ja mam bardzo, bardzo złe zdanie o większości polskich polityków. Pierożki. A odcinek z Budziszem będzie o Izraelu? Pyta pan Łukasz. No nie będzie, bo już był. Wczoraj, no słucha pan uważnie, panie Łukaszu, jest już do obejrzenia. Wczoraj zrobiliśmy o Iranie i o... wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Niemiec i możliwości, że przyjadą do nas i upadku NATO. AI to pan nie jest, bo AI nie przekręca wymowy mojego nazwiska, pisze pan Sławomir Korzekwa. Korzekwa, przepraszam bardzo. I dwie sprawy. Po pierwsze, przepraszam, że przekręciłem pańskie nazwisko, panie Sławomirze, a po drugie, zobaczcie, a jednak może, jak ja czasami robię błędy językowe w mówieniu tutaj, tutaj, to wcale to nie jest takie złe. Może właśnie pomyłki, których zawsze są podczas wystąpień live czymś naturalnym, jakieś wpadki, jakieś językowe niedociągnięcia powodują to, że to jest wszystko prawdziwe i że macie po drugiej stronie prawdziwego człowieka. Bo gdybym ja był wygenerowany przez AI, no to rzeczywiście żadnych błędów językowych bym nie robił. Żadnych wpadek by nie było, kod by nie wskoczył tutaj przed ekran. Więc może jeszcze rola dla ludzi, niech to będzie jakiś pocieszający wpis pana Sławomira, nie skończyła się. I nie wszystko zawsze musi być takie super perfekcyjne i plastikowe. Kto wie? Co tam się dzieje w Wenezueli? Cisza, spokój. Mnie to się bardziej ciekawi, panie Andarlirn, co się dzieje w nowojorskim areszcie, gdzie siedzi Maduro z małżonką. Co tam się musi wyrabiać? Za co oni go skarżą? Za co oni go oskarżą? Sprawa coś ucichła, co? A czy będzie Turcja dalej się starała wejść do Unii, Kubę? No nie, no po co ma się starać, jak jej nie wpuścili? No to jest dumny naród. Póki jest Francja w Unii, no to Turcja nie wejdzie. Zrezygnowali moim zdaniem z tego. Może formalnie tam są otwarte jakieś negocjacje. Ale... Oglądał pan najnowszy sezon The Boys w kontekście obłędu Trumpa? Nie, panie Dominiku, bo ja w ogóle bardzo, bardzo mało oglądam seriali. Oglądałem Yellowstone tylko w ciągu ostatnich 5 lat, jeżeli chodzi o serial. Dosłownie. No a wcześniej Rodziny Soprano, o czym już mówiłem. Próbowałem tam oglądać jakieś parę seriali, ale z reguły się dokończyło na 5 minutach. Nie jestem jakoś mega, mega, mega serialowy. Wolę sobie obejrzeć jakiś fajny film z lat 80. lub 90. podzielony na przykład na 2 części, no bo oczywiście nie mam czasu, żeby obejrzeć całego. Na przykład ostatnio odpaliłem sobie, lubię czasami filmy obejrzeć z Van Damme. Taki widziałem śmieszny, jak on grał strażaka, który uratował jakieś tam rozgrywki hokejowe. Bardzo dobry film. A teraz ostatnio oglądam na pół specjalistę Sharon Stone z Sylwestrem Stallone. No, fatalny film, naprawdę muszę powiedzieć, że bardzo zły, ale gra chyba tam James Woods, no on ratuje sytuację, no i Sharon Stone oczywiście. A Stallone, no to tak nie bardzo. Chyba z 94 roku jest ten film. Spoko. Także tych wszystkich nowych serialów, tego całego chłamu, przepraszam bardzo, że tak powiem, który tam na tym Netflixie jest politycznie poprawnego, po prostu mam alergię na to. 80., 90. lata to jest to, a mój ulubiony aktor to jest oczywiście Clint Eastwood. Stare westerny lubię sobie pooglądać, no ale Brudny Harry to jest taki moim zdaniem najlepszy film chyba w historii. Dziękuję za wsparcie, JKI8301. Czy jeszcze jest szansa na operację lądową w obecnej sytuacji politycznej w USA, Michał Tolda? Nie sądzę, gdyby to miało być, to by było. To było zbieranie tych sił, to był rodzaj presji, ewentualnie jakaś ograniczona operacja komandosów na tej cieśninie Ormus, jakaś wysepka czy coś, ale nic więcej. Lidia Korzekwa, zgadzam się z panem, to ja prostowałam, a nie pan Sławomir. Pozdrawiam serdecznie. Okej, przepraszam, to mamy 2 osoby na nazwisku Korzekwa. Rozumiem, że nie jesteście państwo spokrewnieni. Sorry. Lody na patyku, bardzo sympatyczny serial izraelsko-niemiecki. Z Grywus nam się trafił. Punisher, Bohunu pisze. No, Punisher, tak, to jest też super. Komiksy Punishera czytałem. Teraz w ramach Nostalii kupiłem sobie takie wydanie Epic Collection, tam z 5-6 tomów, wydane przez TM Semik. Mam nadzieję, że będą kolejne. Szczególnie dobry był ten Punisher War Journal. Jak on na 100-latek kupowałem te... Egmont, przepraszam, to Egmont teraz wydaje. Ten Semik to wydawał w latach 80. Zawsze mi się ten Punisher podobał, wiecie, bo moi koledzy, między innymi taki kolega Łukasz z klatki schodowej, był z kolei fanem Spider-Manu. Inni tam lubili Supermana, ale te wszystkie nie kupowałem zawsze tych Fantastyczna Czwórka, jakieś tam Avengers, oni zawsze mieli jakieś takie super moce, nie? I to zawsze wydawało mi się jakieś takie głupawe. No, no jakże, on skacze po tych budynkach, ten Spider-Man, to jest niemożliwe. A ten Frank Castle, czyli Punisher, no on nie miał żadnych supermocy. Jedyną jego supermocą była chęć zemsty, bo w Central Parku zabili mu rodzinę handlarza, wiadomo czym. No i w kolejnych odcinkach wykańczał gangi jakieś tam, wiecie, mafie, i miał tylko ten broń, ale nie miał żadnych super sił. I to bardziej mnie przekonywało, taka mroczna, fajna postać, to ten Punisher był super. Chociaż te wszystkie adaptacje filmowe, to chyba to jakoś tak super i dobrze już nie wyszło, ale to jest taka jedna z rzeczy, która ukształtowała mnie w dzieciństwie, czy też moje dzieciństwo, może tak powiedzmy. No. Wróciłem dopiero do tego teraz po 30 latach. Dlaczego nie lubi pan Black Sabbath z Ozim, mówi pan Szymon Majewski. Ale skąd taki pomysł? Uwielbiam Black Sabbath z Ozim, uwielbiam. To jest naprawdę pierwsze parę płyt, Black Sabbath, Paranoid, Sabbath Bloody Sabbath, Vol 4, Sabotage już troszkę mniej, ale też. Te dwie ostatnie, Technical Ecstasy i Never Say Never, tak? To już są słabe, ale bardzo lubię. Point is, i to jest puenta mojej wypowiedzi, że po prostu Black Sabbath z Ronnym Jamesem Dio jest lepsze i jeszcze bardziej lubię. Black Sabbath z Ozzy jest ok, ale no czegoś takiego jak płyta Heaven and Hell jednak nie nagrali. No przy całym, że tak powiem, ciekawym, delikatnie mówiąc, nie jestem jego fanem osobowości Ozziego, no to jeżeli chodzi o głos, no to Ronnie James Dio go po prostu bije na łeb, na szyję. Jeżeli nie wierzycie, włożycie sobie piosenkę Heaven and Hell z płyty Heaven and Hell Black Sabbath, którą śpiewa Ronnie James Dio, najlepszy wokalista w historii muzyki. No to jest po prostu kosmos. Nie? Słuchałem ostatnio na winylu. Rewelacja. Pozdrowienia z Łęczycy. Pozdrawiamy. Czy był pan w Łęczycy? Byłem oczywiście. Panie Piotrze, czy wierzy pan, że Ukraina upora się z korupcją? Nie. Bo jak chcą wejść do UE? No wejdą z korupcją, no na innych zasadach. Marek Kogins. Po prostu nie wierzę w to. Jak pan ocenia zachowanie i koordynację ruchową Korwińskiego podczas obchodów Święta Straży Pożarnej? Przepraszam, nie wiem, nie widziałem obchodów Święta Straży Pożarnej z Korwina. Ale do samego Korwina mam słabość. Jako nastolatek byłem zwolennikiem Unii Polityki Realnej. Kupowałem, słuchajcie, najwyższy czas, co tydzień chyba w środę. Czytałem od deski do deski i raz nawet wylądowałem, dwa razy miałem śmieszne przeżycie, raz wylądowałem na konwencji w hybrydach i dali mi do trzymania taki patyk z napisem tam UPR rządzi i występował Korwin. Miałem, nie wiem, 15 lat, coś takiego. A potem raz byłem na jakichś urodzinach najwyższego czasu czy UPR-u, wtedy były słabe czasy i potem było tam 5 osób na krzyż. Chyba żona Korwina przygotowała sałatkę ziemniaczaną, były jakieś krakersy i 5 osób dosłownie było w tym stronnictwie demokratycznym, to było zrobione na Chmielnej. No i to sobie wtedy z Korwinem dobrze pogadałem. No i do tej pory tam czasami zadzwoni do mnie pan prezes, czasami ja do niego i sobie pogadamy, ale oczywiście to jest taka tylko nostalgia za czasem, kiedy byłem nastolatkiem. Większość osób, które znam, przeszły przez etap UPR-u wtedy. Co z tego mi zostało? Jestem liberałem gospodarczym, oczywiście, przeciwnikiem socjalizmu. Wierzę w wolny rynek. Polecam Blacklist, inteligentny serial. Bardzo dziękuję, chętnie. Jeżeli macie jakieś coś do polecenia, dajcie znać. Skoro wejdą, czy jest ryzyko, że Unia się przez korupcję upadnie? No bez przesady, no nie. No, ukraińska korupcja nie opanuje Unii. Ale i w drugą stronę, unijna praworządność nie opanuje Ukrainy. Żeby było jasne, nie jestem przekonany, czy wejście do Ukrainy jest korzystne dla Polski, żeby było jasne, ale to, że wejdzie, wydaje mi się, że dosyć prawdopodobne. Ale nie, na pewno nie szybko. Czy celem wojny Trumpa z Iranem to nie jest usłabienie Europy jako cel pośredni? Może. Uki Łukasz, a może zachętki lub zachętki? Zychętki. No może. Dobra, słuchajcie, patrzę, że półtorej godziny, janosikowe. Proszę bardzo. Tutaj dużo się... O proszę, pobudziłem dyskusję, kto jest lepszy, Ozzy czy Dio. I pytanie Ice Mike, Ozzy solo. No oczywiście, tak, słucham Ozzy'ego solo. Bardzo dobre były te pierwsze dwie płyty. Blizzard of Oz i Diary of a Madman. Potem bardzo lubię płytę Bark at the Moon. Ultimate Scene jest ok. Boże, ta pierwsza, co się zaczyna... Już zapomniałem, Boże, to tak dawno już tego nie słuchałem. No Rest for the Wicked. O, tak? To jest dobre. No i oczywiście ta płyta, na której gra Zach Wild, na której jest piosenka Mama, I'm Coming Home. Osmosis ona jest? Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. A potem już nie słucham. Potem te nowsze płyty już mi się nie podobają. Także w porządku. Ozzy jest solo fajny, no ale znowu, każda płyta Roniego Jamesa Dio bije na głowę tamte płyty. No po prostu ten głos, ta muzyka, no to jest po prostu coś rewelacyjnego. Holy Diver, Last in Line, Sacred Heart, Dream Evil, to są te najwybitniejsze płyty, pierwsze 4-5 powiedzmy z solowej kariery Roniego Jamesa Dio. Myślę, że no moim pierwszym zespołem ukochanym jest oczywiście Iron Maiden, a o drugie miejsce walczy Dio z Savatage. Potem Judas Priest, Manowar, Queensryche, Saxon bardzo lubię, Armored Saint oczywiście. Ale żeby nie było też, drodzy Państwo, nie chciałbym też wyjść tak, że nie wiem, zamykam się tylko w jednym gatunku muzycznym, jakim jest heavy metal. Chciałbym te plotki zaprzeczyć im. Człowiek musi mieć jednak otwarty umysł, również jeżeli chodzi o gusty muzyczne. W związku z tym słucham również thrash metalu i tutaj przede wszystkim Megadeth. To jest super. Annihilator, Konkret, Slayer, rewelacja. No, Metalliki, no to tam... Pierwsze dwie płyty tylko słucham w zasadzie. Reszta to już mi się nie podoba za bardzo. Także Metallica skończyła się po Ride the Lightning. Trzymajcie się, drodzy Państwo. Dziękuję za wszystkie pytania. No dzisiaj to już nieźle poleciliśmy, co wszystko było praktycznie. Jaki plan na najbliższy czas? Ci, którzy nie widzieli wczorajszego odcinka z Markiem Budziszem, polecam do obejrzenia. Bardzo ciekawie pan Marek opowiadał. Zdradził też, w jaki sposób źli ludzie przejęli jego konto na X-ie. Uważajcie, drodzy Państwo, na takie sprawy. Potem teraz tak, jutro czy będzie live? Wszystko zależy od wydarzeń. Jak coś się wydarzy, to będzie. Jak się nic nie wydarzy, to nie będzie, bo nie ma sensu tutaj gadać po próżnicy. Śledźcie moje media społecznościowe. No i jutro oczywiście środa, więc będzie odcinek z gościem o godzinie 20. Live'a uważam za zamkniętego. Dziękuję za wszystkie pytania. Przepraszam, że na wszystkie nie udało mi się odpowiedzieć, ale już niedługo coś czuję w kościach, że spotkamy się znowu. Pozdrowienia specjalne dla pani Wiolki i zobaczmy, czy udało się osiągnąć. Wow! Czy pani Monika to widzi? Miało być 3000 lajków, a pęka prawie 4. Gratulacje, drodzy Państwo. Dziękuję. Trzymajcie się. Będziemy na kolejnym live'ie bili kolejny rekord. Dzisiaj było nas ponad 14 tysięcy. Piotr Zychowicz, historia realna. Historia dzieje się na naszych oczach. Dziękuję wszystkim wspierającym, patronom. Jeszcze raz moja nowa książka Polacy, opowieści niepoprawne politycznie 7. Link znajdziecie w komentarzu pod tym filmem. Już możecie kupić z moim autografem w księgarni internetowej historiarealna.pl. Będzie mi bardzo miło, jak przeczytacie książkę i podzielicie się swoimi spostrzeżeniami. Historia realna kontra blaga i propaganda polityki historycznej. Trzymajcie się.